i Polakom życzenia w Dniu Święta Niepodległości. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent po polsku mówił, że Polska i Ukraina są związane przyjaźnią, a to Polska 30 lat temu wspierała Ukrainę, gdy ta ogłosiła niepodległość. Kochana Polsko, twoja odzyskana niepodległość ma dziś 104 lata. Moje 104 słowa dla ciebie, Ukraina i Polska razem. Jesteś naszą siostrą, różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi, jesteśmy wolni. Gdy nasza odzyskana niepodległość miała 30 lat, Polska była obok, mówił Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy, którą dostali od Polaków w obliczu rosyjskiej agresji. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska obok, Ukraińcy zawsze będą to pamiętali. Będą pamiętać, jak przyjmowali naszych, jak nam pomagają, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że zwycięstwo nad rosyjską agresją będzie wspólne dla naszych obu krajów. Fundacja Wolność i Demokracja poinformowała w mediach społecznościowych, że uzyskała zgodę władz ukraińskich na rozpoczęcie prac archeologiczno-poszukiwawczych mogiły Polaków zamordowanych przez oddziały UPA w lutym 1945 roku w miejscowości Późniki na Podolu w dawnym województwie tarnopolskim. Zgodę fundacja otrzymała 2 listopada. Dziękujemy władzom ukraińskim za tę ważną decyzję oraz wszystkim przedstawicielom RP, w szczególności prezydentowi, premierowi i ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, którzy podejmowali działania na rzecz umożliwienia poszukiwań i ekshumacji naszych rodaków, których szczątki spoczywają na terenie Ukrainy, napisała fundacja na swoim profilu w serwisie Facebook. Święto Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego został odznaczony dominikanin ojciec Jacek Sali. Krzyż Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Jan Pietrzak oraz ksiądz Jan Sikorski, duszpasterz internowanych w czasie stanu wojennego. Krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Adolf Józwenko, historyk, doktor nauk humanistycznych, od 1990 roku dyrektor Biblioteki Ossolineum, następnie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni profesor Józef Lisowski, Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, Janusz Odziemkowski, historyk, Jan Szynaka, działacz charytatywny i społeczny i Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany Zygmunt Mieszczak, żołnierz AK, działacz podziemia. Prezydent wręczył też medale z stulecia odzyskanej niepodległości. Otrzymali je m.in. muzycy bracia Łukasz i Paweł Golcowie. Na południu Ukrainy siły rosyjskie przerzucają żołnierzy i sprzęt na południowy brzeg Dniepru, poinformowało o tym dowództwo operacyjne południe ukraińskiej armii. Komunikat dowództwa głosi, że Rosjanie przygotowują pozycje obronne na południowym brzegu Dniepru i ostrzeliwują pozycje ukraińskie na północnym brzegu. Siły ukraińskie posuwają się z kolei w stronę rzeki. Według dowództwa operacyjnego południa ukraińskie lotnictwo dokonało wczoraj 2 ataków na rosyjskie pozycje, a pododdziały artyleryjsko-rakietowe przeszło 100 razy ostrzelało rejony ześrodkowania Rosjan. Sytuację pod Chersoniem komentował jak co dzień Dmytro Antoniuk.
To jest bardzo ważny i odpowiedzialny dla nas teraz moment, bo na tym przyciółku, na tym prawym brzegu obwodu chersońskiego skoncentrowano było według różnych źródeł od 20 do aż 50 tysięcy sił zbrojnych z w Rosji. I dla nas, i oni, większość tych sił zbrojnych to bardzo wykształcona i doświadczona w walkach część wojska rosyjskiego.
Mówił korespondent Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Całej korespondencji można wysłuchać na platformie Wnet FM. Ukraińska telewizja Suspilne pokazała zniszczony most Antonowski w Chersoniu. Przeprawa była niszczona wcześniej przez siły ukraińskie, jednak teraz jest całkowicie nieprzejezdna. Obecnie przeprawa na środku ma same filary. Rosyjskie media podają, że to Rosjanie zniszczyli przeprawę. Wcześniej właśnie przez ten most okupanci wycofywali się z obwodu chersońskiego. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji i Polonia oddali hołd bohaterom walczącym o niepodległość naszego kraju. Na mogiłach ofiar carskich i sowieckich represji złożono kwiaty i zapalono znicze. W przeddzień Święta Niepodległości w ambasadzie Polski w Moskwie spotkali się przedstawiciele organizacji polonijnych i polscy duchowni z niemal wszystkich zakątków Rosji. To było ważne spotkanie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę trwającą w Ukrainie wojnę oraz wewnątrz rosyjskie ograniczenia nakładane na organizacje społeczne, stwierdził ambasador Krzysztof Krajewski. Dyplomata podkreślił, podkreślił, że do Moskwy przybyli polonusi i polscy duchowni, m.in. z Kaliningradu, Pietropawłowska, Kamczackiego, Władywostoku, Włady Kaukazu, Noworosyjska, Tiumenia i Petersburga. Ich obecność pokazała, jak bardzo potrzebują bliskości i kontaktu z Polską, dodał polski ambasador. Dyplomata poinformował, że w katolickich świątyniach, w których posługę pełnią polscy kapłani, zostaną odprawione msze święte w intencji naszej ojczyzny. To były wszystkie wiadomości. Kolejny serwis o 11:00. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Jak wasze plany kupienia mieszkania?
Sama wierzę, że lekko teraz nie jest.
A chcieliśmy dobrze to zacząć, wiesz, fajnie wszystko urządzić. Sprawdźcie Lekki Start w Alior Banku. Jak my braliśmy kredyt, to nie było takiej oferty.
Kredyt hipoteczny Lekki Start to nowa propozycja Alior Banku. Obecnie jedyna taka na rynku. Żebyście mogli lekko wystartować i urządzić się w nowym mieszkaniu. Warto sprawdzić. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,83%. Szczegóły w regulaminie promocji Lekki Start dostępnym na aliorbank.pl. Zapraszamy do naszych oddziałów. Alior Bank.
Czy państwu jest teraz dobrze? Jeżeli jest dobrze, to dobrze. A jeżeli dobrze nie jest, to Wojciech Cejrowski zabierze państwa tam, gdzie jeszcze jest dobrze. I będzie super.
Audycja podzwrotnikowa w najbliższą sobotę o 11:00.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet w eterze.
Zapraszamy od godziny 12:00 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzi Widzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12:00.
Po reklamie.
O poranku świętujemy niepodległość, wracamy do naszego studia w Warszawie. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe dzisiaj i ludziom kultury, ale też ludziom związanym z polityką. O tym zaraz powiemy w naszym studiu. Paweł Lisiecki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
104. rocznica odzyskania niepodległości, chociaż obchodzona, o czym już wspominaliśmy dzisiaj na antenie Radia Wnet, w sposób wyjątkowy, bo wojna za Miedzą to raz, ale... Czasami ktoś zapomina, że także wojna dochodziła do granic Polski. Kwestia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej teraz możliwa, czy groźba ataku na granicę, ataku hybrydowego, co prawda, ale zawsze ataku na granicę Polski z kierunku Rosji, z obwodu królewieckiego. No, świętujemy w sytuacji... No, niespotykanej w historii III Rzeczpospolitej, panie pośle.
Tak, od 1989 roku żyliśmy w pewnym przeświadczeniu, że historia się skończyła. Znaczy wraz z upadkiem komunizmu wszelkie wielkie konflikty raczej będą omijały Europę. A jeżeli będą już gdzieś się odbywały w Europie, to gdzieś na jej obrzeżach. No a tymczasem... Wielkie państwo, mocarstwo atomowe, Rosja, próbuje podporządkować sobie te państwa, które wyzwoliły się spod jarzma sowieckiego, które były byłymi republikami radzieckimi, a także może w przyszłości starać się zagrozić niepodległości takich państw jak Polska. I rzeczywiście dzisiejsze obchody Dnia Niepodległości są właśnie pod takim może znakiem, czy też w szczególnym czasie, kiedy ta niepodległość w sąsiednim państwie jest zagrożona. I myślę, że to też nam, Polakom, daje do myślenia, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią zabiegać, trzeba o nią dbać i trzeba robić wszystko, aby jej nie stracić.
Patrzymy też na polską scenę polityczną. W tym roku no, nie będzie żadnych wyjątkowych okoliczności. Będą, można powiedzieć, tradycyjne obchody. Te najważniejsze w samo południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie będą się odbywać, chociaż już się odbywają od rana. Pan prezydent składał chociażby wieńce pod pomnikami ojców niepodległości. Ale zastanawiam się, czy nie warto byłoby w tym roku jakoś szerzej i bardziej wspólnie te obchody święta odzyskania niepodległości obchodzić? Czy klasa polityczna nie powinna pokazać, że jest bardziej zjednoczona w obliczu tego zewnętrznego zagrożenia?
Też się nad tym często zastanawiam, nad naszym sposobem uprawiania polityki, bo rzeczywiście tak na co dzień obserwując pewne nawet wypowiedzi czy działania polityków, nas polityków, można by powiedzieć, że klasa polityczna jest skłócona, że jest dosyć dużo agresji. Natomiast patrząc na tych, którzy byli ojcami polskiej niepodległości, mówię tutaj o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Wojciechu Korfantym, Ignacy Daszyńskim, Ignacym Paderewskim czy Wincentym Witosie, to gdyby popatrzeć na te osoby, na ich działania, to oni często wchodzili między sobą w dosyć ostry spór. Nawet taki, który kończył się tym, że Wincenty Witos czy Wojciech Korfanty znaleźli się w więzieniu. Ten spór był również naznaczony zamachem majowym. Był naznaczony również niestety zabójstwem Gabriela Narutowicza, prezydenta. I mimo tego sporu ci ludzie byli w stanie w 1918 roku zjednoczyć się i uznać, że niepodległość jest tym, co jest warte dużo więcej niż poszczególne doraźne cele polityków. Ja mam nadzieję, że mimo tego sporu, który obecnie w naszym społeczeństwie, znaczy na scenie politycznej głównie, ale w społeczeństwie też, bo on też się odbywa w społeczeństwie, że mimo tego sporu my jesteśmy w stanie w przypadku zagrożenia się jednak jednoczyć.
chociaż widzimy to zagrożenie na granicy, ono dzieliło polityków. Tak. Różnie to było. No, atak hybrydowy na granicę polsko-białoruską. Z jednej strony pamiętam taki obraz, kiedy opozycja i koalicja rządząca niemalże w całości, poza licznymi wyjątkami, no, biła brawo dla tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy strzegli granicy. No ale potem były też inne wypowiedzi, więc widać, że tutaj ta postawa nie jest jednoznaczna, jeśli chodzi o kwestię nienaruszalności granic Rzeczypospolitej.
Znaczy, zdecydowanie nie jest jednoznaczna i tak jak powiedziałem, ten spór polityczny czasami idzie też za daleko, żeby było jasne w moim przekonaniu. Mało tego, część polityków inaczej patrzy na kwestię suwerenności i niepodległości. Nie takie na przykład jak ja. To mnie martwi, bo w moim przekonaniu ta suwerenność i niepodległość, która nie jest dana raz na zawsze, jest mimo wszystko wartością, która powinna łączyć i jednoczyć. Mam nadzieję, że czasami przyjdzie takie otrzeźwienie na niektórych polityków, że te doraźne cele nie są warte tyle, żeby szastać tą naszą niepodległością, suwerennością, nienaruszalnością granic. Natomiast takim otrzeźwieniem może być ewentualny oddolny sygnał dawany przez społeczeństwo. Bo jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, która miała miejsce na granicy w 2021 roku, czy nawet teraz, gdzie jest budowane zasieki są na granicy polsko-rosyjskiej z tym obwodem królewieckim, no to społeczeństwo jakby tutaj jasno wskazuje, że te działania, zdaniem społeczeństwa, przynajmniej większości społeczeństwa, są właściwe. I dobrze by było, żeby ci politycy, którzy no, trochę inaczej na to patrzą, wzięli również to pod uwagę.
Panie pośle, wczorajsze wystąpienie w Krakowie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego trochę enigmatyczne. Chociażby takie słowa padły. Jeżeli będziemy razem i będziemy ufać, bo to zaufanie dzisiaj fundamentem wszystkiego, zaufanie do tych, co do których nie możemy mieć wątpliwości, że chcą Polski suwerennej, czego chcą wszyscy Polacy, polscy patrioci, Polski silnej, poważnej, niepodległej i mającej wielkie perspektywy. Wierzę, że te perspektywy to droga przed nami, ale takie właśnie, że trzeba zaufania, że jakby, że trzeba podejmować różne decyzje, apeluję o zrozumienie różnego rodzaju potrzeb, różnego rodzaju działań. To wszystko brzmiało wczoraj w Krakowie enigmatycznie, jak już powiedziałem, panie pośle. O co chodziło? Proszę o egzegezę wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Czy, nie w Krakowie, chyba tylko tutaj w Warszawie mimo wszystko, tak, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, bo też byłem,
tak jest,
też słuchałem, też wsłuchiwałem się. Przepraszam.
Warszawa, pomnik, wszystko tak. Się zgadza. Teraz.
Panie redaktorze, myślę, że każda władza potrzebuje zaufania, bo bez tego zaufania sprawowanie tej władzy za pomocą samego aparatu administracyjnego praktycznie nie jest możliwe. A stoimy naprawdę przed dużymi wyzwaniami związanymi z przedsięwzięciami, które w tej chwili rząd prowadzi, ale prowadzi je po to, aby Polska była, tak jak tutaj prezes wspominał, niezależna energetycznie, niezależna komunikacyjnie, a jednocześnie, żeby te przedsięwzięcia, które rząd planuje, przynosiły rozwój Polsce i Polakom. Więc tu prezes moim zdaniem apelował o zaufanie do rządu właśnie w tych wielu bardzo ważnych sprawach. Również takich jak kwestia obronności i budowy bezpieczeństwa militarnego, bo żyjemy rzeczywiście w szczególnym czasie. Otworzyło się takie okienko, też myślę w dużej części społeczeństwa, żeby na przykład dobrze dozbroić naszą armię, tak aby ci, którzy są dla nas zagrożeniem zewnętrznym, kiedy będą myśleli albo kiedy będą próbowali naruszyć nasze granice, naprawdę poważnie się nad tym zastanowili. Natomiast jest potrzebna tutaj w dużej mierze zgoda i zaufanie społeczeństwa do tego, żeby takie kroki podejmować.
Panie pośle, to jeszcze jeden element, jeśli chodzi o niepodległość i suwerenność, bo o tej pełnej suwerenności mówił właśnie wczoraj prezes Jarosław Kaczyński. Zastanawiam się, jak ta pełna suwerenność ma być rozumiana w ramach Unii Europejskiej, bo też z kolei ja tak to sobie odczytywałem jako zrozumienie tych, którzy są zaniepokojeni, tych, którzy bliżej może do oceny sytuacji, jaką ma Zbigniew Ziobro niż premier Mateusz Morawiecki, żeby zaufali właśnie premierowi, że potrzebny jest kolejny kompromis z Komisją Europejską, że to w tym kierunku te słowa były skierowane.
Kolejny kompromis jest zapewne potrzebny. To na tych kompromisach jest ostatecznie budowane są ewentualne decyzje i kierunki działań nie tylko Polski, ale również i Unii Europejskiej. Tutaj, jeżeli chodzi o suwerenność, no to jest to w moim przekonaniu kwestia tak naprawdę tego, żeby podmiotem polityki był suweren w kraju, a nie ktoś, kto jest na zewnątrz. Oczywiście może być zbieżność między tymi działaniami na przykład Komisji Europejskiej a decyzją suwerena. Natomiast żeby to nie było tak, że ktokolwiek poza suwerenem decyduje o Polsce.
A teraz tak jest? Jest taka próba, żeby to nie wyborcy, nie naród, który jest określany w konstytucji jako suweren właśnie, ale czynniki zewnętrzne wpływały. No, widzieliśmy to w Unii Europejskiej nieraz. No, przykład Grecji chyba przed paru lat był taki najbardziej wyraźny, kiedy Berlin, trochę wykorzystując Bruksela, trochę wykorzystując własną potęgę, ustalał w ocenach rządy.
Niestety ja w Unii Europejskiej obserwuję takie tendencje. One są zwane federalistycznymi. Natomiast nie ma się co oszukiwać, że Unia jest pewną grą interesów i ci, którzy są mocniejsi, próbują narzucić swoje zdanie słabszym. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na Unię Europejską, Komisję Europejską, to w dużej mierze ta polityka Komisji Europejskiej jest niestety zbieżna, niestety, bo zaraz powiem dlaczego, zbieżna z interesem państwa niemieckiego. Stąd jasno można tutaj wnioskować, że takie państwa jak Polska, które nie będą szły zgodnie z interesem państwa niemieckiego, będą przez Komisję Europejską w jakiś sposób napiętnowane. A dlaczego to jest w moim przekonaniu niezbyt korzystne dla Polski pójście z interesem państwa niemieckiego? Otóż no, można zobaczyć, co państwo niemieckie, co rządy Niemiec robiły w stosunku do Rosji. Budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2, wstrzymywanie pomocy dla Ukrainy. Niestety, ten kierunek, który państwo niemieckie wybrało, w moim przekonaniu jest kierunkiem innym niż ten, w którym powinno iść państwo polskie. I myślę, że tutaj prezes jasno to wskazywał.
To panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Paweł Niesiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, z miasta stołecznego Warszawy w naszym studio. To o Warszawie powiedzmy dwa słowa. Oczywiście po pierwsze oficjalne państwowe uroczystości, one trwają, zakończą się do godziny 14 mniej więcej złożeniem wieńca pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego po uroczystościach na placu imienia marszałka w Warszawie. Potem Marsz Niepodległości, to duże, być może największe, nawet na pewno największe wydarzenie tego dnia, ale Warszawa ma też szereg innych wydarzeń. Ja szczególnie lubię te obchody wieczorne na krakowskim Przedmieściu. Nie wiem, czy pan poseł był kiedyś, czy je obserwował, może ma inne swoje ulubione wydarzenie związane ze Świętem Niepodległości w stolicy.
Rzeczywiście, w stolicy są różne wydarzenia i to jest piękne, bo to pokazuje różny sposób podchodzenia do obchodów Dnia Niepodległości. Są te oficjalne, które są zazwyczaj do południa czy do wczesnego popołudnia. Jest rzeczywiście ta oddolna inicjatywa związana z Marszem Niepodległości. Ja z kolei organizuję o godzinie 20 współorganizuję koncert Głosy z przeszłości w archikatedrze świętego Jana i na ten koncert bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Będą zarówno pieśni, jak i recytacje. Będzie można również wspólnie pośpiewać piękne polskie pieśni. Ta różnorodność, która w Warszawie jest widoczna, ale myślę, że my jakbyśmy wyszli poza Warszawę, również byśmy zauważyli dosyć dużo różnych inicjatyw oddolnych, które są bardzo piękne i które właśnie są istotą w moim zdaniem polskości.
I w tej różnorodności też jest swego rodzaju siła. Dzisiaj godzina 20.
Archikatedra świętego Jana, to zapraszam.
Niedaleko stąd.
Niedaleko stąd.
Na Starym Mieście to może nawet warto będzie się przejść i może nawet uda nam się trafić prosto z naszego studia na Krakowskim Przedmieściu, de facto już na Placu Zamkowym, rzut peretem do archikatedry i tam koncert o godzinie 20. Głosy z przeszłości. Panie pośle, dziękuję bardzo za wizytę w studiu i dziękuję za rozmowę w świętej
dziękuję bardzo.
W 104. rocznicę odzyskania niepodległości. My za chwilę przeniesiemy się do Świątyni Opatrzności Bożej, bo tam pan prezydent wspólnie z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausiedą, uczestniczą w uroczystej mszy świętej na homilię tej mszy. Zaraz się przeniesiemy, ale najpierw zaśpiewa Marek Grechut. No jest to faktycznie świąteczny poranek, to może być i dłuższy, 10:35, a my, tak jak powiedziałem, przynosimy się teraz do Świątyni Opatrzności Bożej, żeby wysłuchać homilii biskupa Wiesława Mlechowicza, biskupa Polowego Wojska Polskiego. W uroczystej mszy świętej uczestniczył m.in. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, ale też prezydent Republiki Litwy, Gitanas Nausėda. Posłuchajmy.
Drodzy bracia i siostry, obecni w Świątyni Opatrzności Bożej i łączący się z nami dzięki transmisji telewizyjnej. Sąd Najwyższy II Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stanął wobec prawnego rozstrzygnięcia. Miał mianowicie zadecydować, czy odrodzona Polska jest państwem nowym, czy też spadkobierczynią I Rzeczypospolitej. Odpowiedź była jednoznaczna. Sąd Najwyższy oświadczył, że w ciągu 123 lat nie zmienia się psychika społeczna Polaków i ich poczucie odrębności wobec zaborców. Objawami stałej woli narodu co do utrzymania swojej państwowości były ofiary męczeństwa setek tysięcy Polaków ginących za ojczyznę i stałe porywy rewolucyjne dążące do zerwania narzuconych przez trzy mocarstwa zaborcze obcych praw i urządzeń. Tak brzmiała sentencja Sądu Najwyższego. Można więc powiedzieć, nawiązując do tamtego orzeczenia, iż Polska zawdzięczała niepodległość swym niepodległym obywatelom. Polacy osiągnęli cel w postaci niepodległości ojczyzny, między innymi dzięki sprzeciwowi wobec wszystkich i wszystkiego, co zagrażało polskiej tożsamości, polskiej kulturze i polskiej tradycji. W warunkach jednak odzyskanej niepodległości nie wystarczy sprzeciw. Potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los ojczyzny, za jej teraźniejszość i przyszłość. Do takiej postawy zachęca nas usłyszane przed chwilą Słowo Boże. Święty Jan w swoim liście ostrzega nas. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą. W jaki sposób mamy uważać na siebie, by nie utracić wolności, którą zdobyli pracą, wysiłkiem, walką, ofiarą zdrowia i życia nasi przodkowie przed 100 laty? Jak mamy uważać na siebie, by nie zmarnować wysiłku pokoleń Polaków, walczących heroicznie o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny w kolejnych latach, między innymi podczas niemieckiej i rosyjskiej okupacji? Święty Jan udziela nam jasnych odpowiedzi. Warto może jeszcze zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do tych odpowiedzi, że Jan adresuje swój list do wybranej pani i jej dzieci. Nie chodzi tu bynajmniej o konkretną kobietę, ale o Kościół, który jest wybraną oblubienicą Jezusa, i o jej dzieci, czyli o wszystkich uczniów Chrystusa. Wydaje się także, że polecenia Jana służące rozwojowi Kościoła mogą być z powodzeniem potraktowane jako warunki trwania w wolności, tak w wymiarze osobistym, jak i narodowym. Możemy je odnieść do dostojnej pani, którą jest nasza ojczyzna, i jej wszystkich dzieci, Polaków żyjących w kraju i za granicą. Pierwszym warunkiem zachowania wolności, jaki podaje święty Jan, jest trwanie w Bogu. To oczywiste nawiązanie do słów Jezusa, który mówił: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Niewątpliwie w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości aspekt wiary miał niebagatelne znaczenie. Duchową bronią walczyłaś i zbroją, pisał Leopold Stawy w wierszu Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. To samo przekonanie towarzyszyło papieżowi Benedyktowi XV, który skierował list do arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego w dniu 15 listopada 1918 roku. Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji. Atoli niestety musiała także zapisać, jak Europa za to niegodziwie jej odpłaciła. Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała nadto w niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość. Aliści z podziwu godnym oporem umieli Polacy utrzymać jedno i drugie. Niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polski. My najgorętsze składamy życzenia, aby Polska, odzyskawszy swą pełną niezawisłość, mogła jak najrychlej w zespole państw zająć przynależne jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego. Trwanie w Bogu, to zadanie nie było i nie jest łatwe, także na początku XXI wieku, kiedy cywilizacja zachodnia zapomina o Bogu, a religię uważa często za zagrożenie dla społeczeństwa. To już nie są słowa żadnego z duchownych, ale może ku zaskoczeniu wielu, jednej z dziennikarek francuskich. Trwamy w fałszywym przekonaniu, że mamy monopol na wolność, gdy tymczasem posiadamy jej iluzję. Możemy sobie podskakiwać i krzyczeć wolność, wolność, wolność. Ale czymż ona jest bez elementu sakrum? Na cóż być ludźmi wolnymi, jeśli nie jesteśmy w stanie żyć życiem duchowym? Drugi postulat, moi drodzy bracia i siostry, świętego Jana, który odnosimy dzisiaj do życia we wolności, brzmi: abyśmy się wzajemnie miłowali. Umiłowany uczeń Jezusa dobrze zrozumiał Jego naukę, choćby tę zawartą w odczytanej dziś Ewangelii. Jezus utożsamia się z człowiekiem głodnym, spragnionym, chorym, przybyszem, więźniem, pozbawionym odzieży, nagim. Identyfikuje się z człowiekiem bezbronnym i potrzebującym pomocy. Wyrażając uznanie dla ludzkiej i chrześcijańskiej wrażliwości naszych rodaków wobec uchodźców z Ukrainy, trzeba dzisiaj w imię wolności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny zaapelować także o wrażliwość na biedę drugiego człowieka w naszym społeczeństwie. O wrażliwość na żyjących w niedostatku rodzin. Na wrażliwość dotkniętych skutkami inflacji i różnymi nieszczęściami, w tym ubóstwem. Bogdan Cywiński w Rodowodach Niepokornych wskazał na ośrodek dla niewidomych w podwarszawskich Laskach, założony przez błogosławioną Elżbietę Różę Czacką, której wizerunek widnieje w Świątyni Opatrzności Bożej. Otóż ośrodek dla niewidomych w latach rodzącej się niepodległej Polski odgrywał ważną rolę integrującą podzielone polskie społeczeństwo. Różne były osie tych podziałów, między innymi stosunek do wiary i Kościoła. I właśnie Laski były tym miejscem, gdzie można było doświadczyć jednoczącej roli Kościoła i miłości bliźniego okazywanej w praktyce. Autor pisze: duch franciszkańskiej miłości człowieka dla miłości Boga stwarza atmosferę, którą odczuje każdy, ktokolwiek choćby przypadkiem do niej się zbliży. Jeśli obce mu będą religijne pobudki tej wzajemnej życzliwości i poświęcenia, to odczuje radośnie świadczone mu dobro. Co więcej, bez składania jakichkolwiek deklaracji światopoglądowych, przed którymi musiałby się jeszcze cofnąć, czuje się w prawie i w normalnym obowiązku uczestniczyć w tym podpowiadanym mu przez atmosferę czynienia dobra. Niezależnie od całego bagażu swych poglądów filozoficznych czy religijnych, na mocy samego odwzajemnionego gestu życzliwości czy poświęcenia staje się członkiem wspólnoty. Jeśli jeszcze nie wspólnoty chrześcijańskiej, to w każdym razie wspólnoty ludzi dobrej woli. O, jakże nam dzisiaj w naszej ojczyźnie potrzeba takiej wspólnoty ludzi dobrej woli. O wspólnotę dobrej woli i atmosferę czynienia dobra w naszym społeczeństwie modlimy się dziś intensywnie, bo wiemy, jak wielkie znaczenie ma solidarność nie tylko w czasie zagrożenia wolności, ale i dla jej utrzymania. Wszyscy 100 lat temu znali nazwiska Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, ojców naszej niepodległości. Mało kto wówczas wiedział choćby o matce Elżbiecie Różyczackiej, czy też o czczonym dzisiaj jako świętym bracie Albercie Chmielowskim, czy o innych, którzy w sposób heroiczny w tamtych czasach 100 lat temu praktykowali chrześcijańską miłość bliźniego. Ale jedni i drudzy okazywali się niezbędni dla niepodległej. Jedni i drudzy służyli jej zgodnie ze swoją misją i odpowiedzialnością. Niech zatem kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jeszcze raz uświadomi nam, jak wiele od każdego i każdej z nas zależy. Los niepodległości jest w naszych rękach, dosłownie i w przenośni. Jeszcze, moi drodzy, jedno polecenie, które święty Jan stawia Kościołowi, a które my dzisiaj traktujemy jako warunek niepodległości i zachowania wolności. Unikanie zwodzicieli. Takich nie brakowało w czasach apostoła Jana, takich nie brakowało 100 lat temu i takich również zwodzicieli nie brakuje dzisiaj. Idee zwodnicze dotykają także rozumienia wolności. Jedni ją absolutyzują, inni z kolei mylą ją z samowolą, a jeszcze inni uważają, że gwarancją wolności jest demokracja. Tymczasem znów powołam się na Leopolda Staffa i na jego słowa: wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Wymaga po prostu pracy, także pracy nad sobą. Dlatego uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą. Niech w tym uważaniu, byśmy nie stracili daru wolności, niepodległości, wspiera nas Boże błogosławieństwo. Sami bowiem doskonale wiemy, jak jesteśmy słabi i nie stali w naszych postanowieniach i postawach. Potrzebne jest nam Boże błogosławieństwo, abyśmy wytrwali w wierze i miłości. Nie dali się zwieść temu wszystkiemu i tym wszystkim, którzy zagrażają naszej wolności. Potrzebne jest nam błogosławieństwo Bożej opatrzności. Dlatego z tym większym przekonaniem wołamy z głębi naszych biało-czerwonych serc: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.
To były słowa homilii biskupa Wiesława Lechowicza Ordy, biskupa, który posługuje jako biskup polowy Wojska Polskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w której to mszy uczestniczy prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Republiki Litwy Gitanas Nausėda. A my z Warszawy biegniemy do Wielkopolski, do Poznania albo gdzieś w okolice Poznania, gdzie przebywa nasz kolejny gość, profesor Stanisław Mikołajczak, filolog, językoznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
104. rocznica odzyskania niepodległości. Co to znaczy dla polskiego intelektualisty, ale co to także znaczy dla formowania się języka? Jakich słów najlepiej używać, żeby opisywać święto niepodległości, panie profesorze?
No ja jestem rzeczywiście językoznawcą, ale w moim myśleniu, w moim działaniu raczej się nie używałem wielkich słów. Jakoś to tak mi z trudem przychodziło, wolałem działać. I oczywiście są takie słowa, które powinny oddawać tę wielkość odzyskania niepodległości, bo naród, który po 6 pokoleniach odzyskuje niepodległość, potem ją na znowu dziesięciolecia traci i znowu odzyskuje, to jest naród, który jest doświadczony i wolność musi umieć cenić. I pamiętam czasy PRL-u, kiedy to święto niepodległości, dzisiejsze święto niepodległości obchodziło się ukradkiem i ludzie byli za to karani. Dla mnie jest to święto najważniejsze, narodowe, obywatelskie, patriotyczne, państwowe.
No biskup tak. Lechowicz mówił, cytując papieża Benedykta XV, że ten okres niewoli, po którym się odrodziła Rzeczpospolita, to był także okres walki o zachowanie i tożsamości narodowej, i także możliwości wyznawania własnej wiary. W Wielkopolsce jeszcze doszła walka o ziemię. To się toczyła z zaborem, z Prusakami, potem z Niemcami przez dziesięciolecia. No i de facto też walka o język, że ta ojczyzna, polszczyzna także, a może w szczególności w zaborze pruskim w Wielkopolsce miała wyjątkowy wymiar.
Tak, bo byliśmy tym zaborem, gdzie starano się nam odebrać język polski nawet w nauczaniu religii, co wywołało bunty dzieci i ich rodziców. To był ewenement w skali ogólnopolskiej, w skali światowej. No, także my potrafimy tę niepodległość doceniać, tym bardziej, że byliśmy jedynym zaborem, który o niepodległość musiał walczyć zbrojnie. Pozostałe dwa zabory dochodziły do niepodległości politycznie. No, może z wyjątkiem miasta Lwowa, które też musiało się bronić. Także ten wysiłek zbrojny i ofiara poniesiona, ona musi być przez nas pamiętana i dlatego tak bardzo nas boli to, że nie możemy się doczekać odbudowy pomnika wdzięczności. Ale dzisiaj nie chcę mówić o tym, co nas boli, tylko o tym, co że świętujemy i dlatego Akademicki Klub, jak tylko powstał w 2011 roku, od razu w tym roku zorganizował koncert niepodległościowy w największej, najpiękniejszej sali koncertowej Poznania w auli Uniwersytetu. No i te tradycje kontynuujemy z jednym rokiem przerwy pandemicznym. I także dzisiaj odbędzie się w Poznaniu koncert niepodległościowy. Te koncerty mają swoją publiczność. To są poznańscy, wielkopolscy patrioci, którzy na ten koncert czekają i z radością przychodzą. I ten koncert ma też swój charakter. Jest to zawsze koncert słowno-muzyczny, zawsze z udziałem aktorów, którzy cytują różne piękne teksty z polskiej literatury, z polskiej historii. No i muzyka. Muzyka jest zawsze polska, zawsze jest związana z jakimś tematem. Tematem dzisiejszego koncertu jest oczywiście rok romantyzmu, tym bardziej, że AKO było jednym z inicjatorów roku romantyzmu w Polsce, a część druga koncertu jest poświęcona Andersowi, 130. rocznicę jego urodzin. Także bardzo przeżywamy ten koncert i zawsze jest to spore wydarzenie kulturalne dla tej patriotycznej części Poznania.
która się gromadzi w czasie tego koncertu. Jakich słów, znowu z tego języka będę wracał, teraz potrzeba, jakie słowa chciałby pan profesor usłyszeć w ramach tych oficjalnych uroczystości państwowych, których kulminacja to będzie wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Czas jest niezwykły, o czym często mówimy, aż do znudzenia, ale taka jest rzeczywistość i warto tą rzeczywistość o niej wiedzieć i ją konstatować i o niej opowiadać. Mamy wojnę na Ukrainie, mamy atak na polską granicę hybrydowy. Jakie słowa są teraz potrzebne, panie profesorze?
No przede wszystkim potrzebne są przypomnienie słów Jana Pawła II, że wolność nie jest nam dana, tylko wolność jest nam zadana. Jeżeli coś jest nam zadane, to znaczy, że musimy to zadanie wykonywać w sposób ciągły i stały. Ale równocześnie jest to ten jeden dzień ważny, którym powinniśmy wyrażać radość. To powinno być słowa pokazujące pewną siłę wewnętrzną narodu polskiego, który potrafił się w trudnym czasie, przy trudnych sąsiadach, potrafił się do tej wolności wybić. I to też ta radość powinna dominować duma z dokonań narodu. Ja zresztą od paru lat uważam, że najpiękniejsze dwa pokolenia Polaków to było pokolenie, które po sześciu pokoleniach niewoli odzyskało wolność. Mieli niesamowitą siłę moralną, żeby tego dokonać. I to następne pokolenie, które oni wychowali, które podjęło walkę w czasie II wojny światowej. W mojej ocenie te dwa pokolenia były dwa najpiękniejsze pokolenia w całych dziejach Polski. I pamięć o tych pokoleniach i dążenie do tego, żeby chociaż części sprostać ich działaniom powinna dominować w naszym dzisiejszym życiu.
Słowo niepodległość, bo to jest to słowo dookoła, którego toczą się obchody i także myśli w święto jej odzyskania 104. rocznicę, co dzisiaj oznacza, bo też są spory wśród intelektualistów, że współczesność jakoś radykalnie się różni od przeszłości, jest wyjątkowo inna i też wyjątkowo inne powinno być rozumienie niepodległości. Jak pan profesor na to patrzy?
Antonimem wyrazu niepodległość jest podległość. Więc myślę, że to każdy człowiek, który potrafi prowadzić najprostsze analizy semantyczne, różnicę zasadniczą między tymi dwoma słowami zauważa. A zauważamy sami w dyskusji politycznej, która ostatnio się toczy, jak wielką wagę się przywiązuje do polskiej niepodległości, jak się nam mówi o próbie narzucenia nam podległości politycznej, ekonomicznej dzisiaj. To wybrzmiewa w tej chwili bardzo silnie i uważam, że jest to niezwykle trafna diagnoza, bo dzisiejszy czas, świat jest taki, że ta suwerenność stuprocentowa w żadnym państwie, może poza wielkimi mocarstwami, jest niemożliwa, ale trzeba pilnować, żeby to ograniczenie jakby wynikające z sytuacji relacji międzypaństwowych i układów nie narzucała nam takiego sposobu organizowania życia społecznego i publicznego w naszym kraju, które by ograniczało nasz rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim, żeby nie ograniczało naszej swobody ducha, naszej kultury, naszej, żeby nie pokazywało, że my jesteśmy ludem w Europie czy narodem w Europie drugiej kategorii, który nie może się chwalić swoją kulturą, swoją cywilizacją, swoimi dokonaniami.
Powiedział profesor Stanisław Mikołajczak, językoznawca, filolog polski, wykładowca akademicki przez wiele, wiele lat związany z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pan profesor działa i zapraszamy na koncert już dzisiaj. To jeszcze raz przypomnijmy, gdzie i o której
godzina, koncert. Godzina 17, aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wstęp oczywiście wolny.
Wstęp wolny i nawet zachęcamy, żeby tam się pojawić. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
A teraz posłuchamy wiersza w wykonaniu teraz bardzo modnej artystki Sanach.
Słuchaj Radia Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 11 listopada, godzina 11, Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Pięć rosyjskich redakcji mediów niezależnych uruchomiło wspólną aplikację odporną na blokady Kremla. Dzięki oprogramowaniu zainteresowani będą mogli w jednym miejscu zapoznać się z wynikami dziennikarskich śledztw dotyczących wojny w Ukrainie i represji wewnątrz Rosji. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę rosyjskie władze zablokowały dostęp do tysięcy serwisów internetowych i zlikwidowały niezależne media. Aplikację odporną na blokady uruchomiły redakcje portali śledczych Projekt, Ważne Historie, The Insider, Bellingcat i tzw. zespół Nawalnego. Nazwano ją Samizdat. To nawiązanie do nazwy wydawnictwa, które w czasach sowieckiego terroru przedrukowywało i kolportowało zakazane publikacje. Założyciele nowego Samizdatu podkreślają, że niezależni dziennikarze są prześladowani w Rosji i zostali napiętnowani określeniem zagraniczni agenci, co przypomina sowieckie określenie wróg ludu. Samizdat chce, aby do projektu dołączyły inne redakcje niezależnych mediów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia w Dniu Święta Niepodległości. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent po polsku mówi, że Polska i Ukraina są związane przyjaźnią, a to Polska 30 lat temu wspierała Ukrainę, gdy ta ogłosiła niepodległość. Kochana Polsko, twoja odzyskana niepodległość ma dziś 104 lata, moje 104 słowa dla ciebie. Ukraina i Polska razem, jesteś naszą siostrą, różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi, jesteśmy wolni. Gdy nasza odzyskana niepodległość miała 30 lat, Polska była obok. Zapewnił, że Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy, którą dostali od Polaków w obliczu rosyjskiej agresji. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska obok. Ukraińcy zawsze będą to pamiętali. Będą pamiętać, jak przyjmowali naszych, jak nam pomagają, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że zwycięstwo nad rosyjską agresją będzie wspólne dla naszych obu krajów. Na południu Ukrainy siły rosyjskie przerzucają żołnierzy i sprzęt na południowy brzeg Dniepru, poinformowało o tym dowództwo operacyjne południoukraińskiej armii. Komunikat dowództwa głosi, że Rosjanie przygotowują pozycje obronne na południowym brzegu Dniepru i ostrzeliwują pozycje ukraińskie na północnym brzegu. Siły ukraińskie posuwają się z kolei w stronę rzeki. Według dowództwa operacyjnego południe ukraińskie lotnictwo dokonało wczoraj dwóch ataków na rosyjskie pozycje, a pododdziały artyleryjsko-rakietowe przeszło 100 razy ostrzelało rejony ześrodkowania Rosjan. Sytuację pod Chersoniem komentował jak co dzień Dmytro Antoniuk.
To jest bardzo ważny i odpowiedzialny dla nas teraz moment, bo na tym przyciółku, na tym prawym brzegu obwodu chersońskiego skoncentrowano było według różnych źródeł od 20 do aż 50 tysięcy sił zbrojnych w Rosji. I dla nas, i oni, większość tych sił zbrojnych to bardzo wykształcona i doświadczona w walkach część wojska rosyjskiego.
Mówił korespondent Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Całej korespondencji można wysłuchać na platformie Wnet.fm. Ukraińska telewizja Suspilna pokazała zniszczony most Antonowski w Chersoniu. Przeprawa była niszczona wcześniej przez siły ukraińskie, jednak teraz jest całkowicie nieprzejezdna. Obecnie przeprawa na środku ma same filary. Rosyjskie media podają, że to Rosjanie zniszczyli przeprawę. Wcześniej właśnie przez ten most okupanci wycofywali się z obwodu chersońskiego. Fundacja Wolność i Demokracja poinformowała w mediach społecznościowych, że uzyskała zgodę władz ukraińskich na rozpoczęcie prac archeologiczno-poszukiwawczych mogiły Polaków zamordowanych przez oddział UPA w lutym 1945 roku w miejscowości Późniki na Podolu w dawnym województwie tarnopolskim. Zgodę fundacja otrzymała 2 listopada. Dziękujemy władzom ukraińskim za tę ważną decyzję oraz wszystkim przedstawicielom RP, w szczególności prezydentowi, premierowi i ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, którzy podejmowali działania na rzecz umożliwienia i poszukiwań ekshumacji naszych rodaków, których szczątki spoczywają na terenie Ukrainy, napisała fundacja na swoim profilu w serwisie Facebook. Dyrektorzy 92 muzeów i galerii sztuki opublikowali oświadczenie w sprawie ataków na dzieła sztuki organizowanych przez aktywistów klimatycznych. Byliśmy głęboko wstrząśnięci. Aktywiści mocno nie doceniają kruchości tych niezastąpionych przedmiotów, które musimy zachować jako część naszego światowego dziedzictwa kulturowego, napisali we wspólnym komunikacie szefowie instytucji kultury. Działacze m.in. oblali zupą pomidorową słoneczniki Vincenta van Gogha w National Gallery w Londynie, zamazali farbą w sprayu zupy Campbella Andy'ego Warhola w National National Gallery of Australia oraz obrzucili piórem ziemniaczanym obraz Claude'a Moneta z Togisiana w Muzeum Barberini w Poczdamie w Niemczech. Żadna z prac, które były celami aktywistów, nie została